Slava Bogu. Tydzień temu słyszeliśmy kazanie na temat psalmu 23. W czwartek psalm pielgrzymkowy. Nie będę się wyłamywał, dzisiaj też chciałbym przeanalizować jeden z psalmów. Psalm 73. Jest to, niektórzy twierdzą, że jest jeden z najważniejszych psalmów, dlatego że zawiera odczucia, które towarzyszą większości z nas, ale zawiera także drogę wyjścia z tego, co psalmista przeżywał. Psalm 73, taka ciekawostka, jest pierwszym psalmem z trzeciej księgi psalmów, dlatego że księga psalmów jest podzielona na kilka sekcji, na kilka ksiąg. Jest to początek tak zwanej trzeciej księgi. Autorem jest Asaf i człowiek ten pisze takie słowa. Będę korzystał z tłumaczenia Zaręby. Bóg wiecznym powodzeniem, psalm Asafa. O, jak dobry jest Bóg dla Izraela, dla tych, którzy mają czyste serca. Co do mnie, prawie się potknąłem i niemal pośliznąłem. Bo zazdrościłem zuchwałym, chciwym okiem zerkałem na pomyślność bezbożnych. Oto żyją bez ograniczeń, są zdrowi i zadbani, nie doświadczają znoju śmiertelnych. I w odróżnieniu od zwykłych ludzi nie spada na nich cios. Dlatego pychę wkładają jak naszyjnik, gwałt przywdziewają niczym szatę. Jak czerń na bieli widać ich niegodziwość, gdy prześcigają się w swoich zachciankach. Szydzą i mówią złośliwie. Wyniośle grożą przemocą. Ustami gotowi są pochłonąć niebo, a językiem zawojować ziemię. Dlatego ich ludzie gromadzą się przy nich i dostarczają im wód obfitości. Mówią też, w jaki sposób Bóg się na tym pozna. Skąd Najwyższy będzie o tym wiedział? Oto jacy są bezbożni. Wciąż beztroscy i coraz bogatsi. Czy więc nadaremnie zachowywałem czystość serca i w niewinności obmywałem ręce? A przecież bywałem bity cały dzień i upominany każdego poranka. Jednak gdybym stwierdził, że to było na darmo, to zdradziłbym ród Twoich dzieci. Próbowałem to wszystko zrozumieć, lecz okazało się to zbyt trudne. Aż przybyłem do Twojej świątyni i tam dałeś mi pojąć ich kres. Rzeczywiście, stawiasz ich na śliskim gruncie. Strącasz w szczęki po trzasku. Jedna chwila i ich stan może budzić grozę, mogą dojść do kresu, zginąć w przerażeniu. Jak sennymi marami, gdy się człowiek budzi, tak Ty, Panie, kiedy wstaniesz, wzgardzisz ich cieniami. Gdy moje serce zalało się goryczą i kiedy w nerkach odczuwałem kłucie, to byłem głupi i nierozumny, byłem przed Tobą tępy jak zwierzę. Przecież ja zawsze jestem z Tobą. Ty ująłeś moją prawicę, prowadzisz mnie według swojej rady, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż ja mam w niebie, jeżeli nie Ciebie? Bez Ciebie nic też nie cieszy mnie na ziemi. Choćby osłabło me ciało i serce, Bóg mą opoką, mym działem na wieki. Bo zginą ci, którzy oddalają się od Ciebie. Zniszczysz wszystkich, nie dochowujących Ci wiary. A ja? Moim szczęściem jest być blisko Boga. W Panu, w Jahwe, znalazłem schronienie i pragnę opowiadać o wszystkich Twoich dziełach. Szczerze powiem, ja podziwiam psalmistów za ich szczerość. To byli ludzie, którzy nie kryli się ze swoimi emocjami, ze swoimi uczuciami. To nie byli ludzie, którzy naoglądali się filmów w stylu Rambo i stwierdzili, Rambo się niczego nie boi, to ja też jestem taki Rambo. Ja się niczego nie boję, mi nic nie boli. Ja nie odczuwam strachu, ja nie odczuwam zazdrości, nie odczuwam nienawiści. Kiedy przeanalizujemy Księgę Psalmów, to jest całe bogactwo, bo oprócz tego, że są tak zwane psalmy mesjanistyczne, które wskazują na Chrystusa, oprócz tego, że jest tam wiele proroctw, oprócz tego, że jest tam wiele obietnic, oprócz tego, że jest tam wiele prawd biblijnych, to są tam zawarte wszystkie ludzkie emocje. Wszystkie ludzkie emocje. Od euforii, od miłości, aż po skrajną nienawiść. I psalmiści nigdy się nie zastanawiali, czy ja mogę te uczucia wyznać Bogu. Psalmiści nie ukrywali tego. Mało tego, oni nie wyznawali swoich emocji gdzieś w ukryciu. Oni nie szli do komory i nie mówili: Boże, ja mam problem z nienawiścią. Ale oni eksponowali je publicznie. Oni się obnażali, oni publicznie mówili: mam problem z nienawiścią. Asaf stwierdził: mam problem z zazdrością. Miałem problem z zazdrością. Nie udawali, że te emocje nie istnieją, że ich nie dotyczą. Nie udawali świętszych, niż są w rzeczywistości. Nie czynili nic na pokaz. Asaf, kim był ten człowiek? To był Lewita. I gdy przeanalizujemy jego linię genealogiczną, wywodził się wprost od Lewiego, ale Asaf przez Dawida był ustanowiony jako lider uwielbienia, pierwszy lider uwielbienia w Izraelu. I później każdy kolejny lider uwielbienia, idąc w linii prostej, musiał się wywodzić od Asafa, i tak do Bogdanowiczów, i tak do Daniela. Ale każdy lider uwielbienia, kiedy ich mieliśmy w Starym Testamencie, oni musieli być potomkami Asafa. To było wyróżnienie. Dawid zobaczył, że oprócz tego, że są wybrani przez Boga jako lewici do służby w przybytku, zauważył, że są to ludzie muzykalni, są to ludzie obdarzeni niezwykłym słuchem muzycznym, wrażliwością muzyczną. I zrobił coś rewolucyjnego. Ustanowił liderów uwielbienia. Bóg nie powiedział: zrób to. Tak jak powiedział Mojżeszowi: słuchaj, wybudujesz przybytek i zrobisz to według wzoru. Ale Dawid stwierdził: chciałbym coś jeszcze wprowadzić do elementu oddawania Bogu czci. Oprócz tego, że są składane ofiary, ja chciałbym, aby w tym miejscu było uwielbienie, aby w tym miejscu były śpiewane pieśni, aby była grana muzyka. I czytamy, że dał wyraźne instrukcje dla swoich liderów uwielbienia. Jeden będzie grał na bębnach, drugi na cymbałach, ten oktawy wyżej, ten oktawy niżej, odpowiednio ich ustawił. Każdy miał swoje zadanie. I to był lider ustanowiony przez samego Dawida. Stał w świątyni, stał przed przybytkiem i wielbił Boga. I tak stojąc przed Bogiem i ludźmi wyznał: zazdrościłem. Wyobrażacie sobie, jakby nasz lider uwielbienia ułożył pieśń, w której by stwierdził: zazdrościłem. Zazdrościłem sąsiadowi, bo spłacił kredyt. Albo ktoś z nas modliłby się do Boga: czułem nienawiść, bo zostałem pominięty, to ja powinienem awansować. Czuję się gorzej, bo ktoś wygrał w totolotka, a nie ja. Czuję się gorzej, bo jemu się lepiej powodzi niż mi. Czuję nienawiść, czuję zazdrość. Ja wiem, że dzisiaj wielu ludzi po takim wyznaniu napiętnowałoby Asafa. Ustawiłaby się kolejka: jak ty możesz w ogóle takie coś śpiewać? Przecież nam nie wolno zazdrościć. Ale Asaf pokazuje, że jest po prostu szczery. Nie ukrywa, nie udaje. Zazdrościłem. Werset trzeci. Zazdrościłem. Nie nazywa inaczej tego uczucia. Nie próbuje się wybielić, mówiąc: czułem takie dziwne uczucie, nawet nie wiem, jak to nazwać. Po prostu mówi: zazdrościłem. Ten psalm jest świadectwem jego walki, jego zmagań, ale ten psalm jest świadectwem zmiany perspektywy. To jest przejście od zwątpienia do pewności. Łatwiej jest zaufać komuś, kto był w naszej skórze. Łatwiej jest zaufać komuś, kto już przez to przeszedł, i właśnie dlatego Asaf jest wiarygodnym człowiekiem. Pewna kobieta chora na stwardnienie rozsiane powiedziała swoim przyjaciołom, że ona się po prostu musi spotykać z innymi SM-owcami. Ona mówi: fajni jesteście, wy jako moi przyjaciele, ale tak naprawdę, choćbyście nie wiem, jak się starali, wy mnie nie zrozumiecie. Nie jesteście w stanie zrozumieć, jak to jest zmagać się ze zwykłym chodzeniem. Jak to jest zlikwidować w domu nawet listwy progowe, które przecież mają kilka milimetrów wysokości. Wy tego nie zrozumiecie. Oni mnie rozumieją bez słów. I myślę, że gdyby Asaf żył dzisiaj, to rozumiałby nasze emocje, a my rozumiemy jego emocje, jeśli jesteśmy szczerzy. Asaf zdaje się mówić: ja nie jestem doskonały. Jestem potomkiem Lewiego, jestem liderem uwielbienia, ale nie jestem doskonały. Ten święty człowiek wyznaje, zazdrościłem. Ten święty człowiek mówi, jestem taki sam jak wy. I dlatego ten święty człowiek jest wiarygodny. Dalej Asaf mówi, że zwątpił w to wszystko, czego do tej pory był uczony. Najsilniejsze przekonania rodzą się w bólach zwątpienia i rozczarowania. Zwątpienie nie jest grzechem. Rozczarowanie nie jest grzechem. Bo często, kiedy wątpimy, Bóg pokazuje, że jest silniejszy od naszych wątpliwości. Kiedy przeczekamy pewien okres zwątpienia, Bóg przychodzi i pokazuje, że jest silniejszy. Jeden z uczniów Chrystusa zwątpił. Powiedział, dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę. Jezus pokonał jego wątpliwości. Powiedział, zobacz, dotknij, włóż tu palce, włóż tu rękę. Tylko nie bądź bez wiary. I w tej sytuacji Jezus pokazał, że On jest i chce być większy od naszych wątpliwości, tylko musimy je przeczekać. Tylko musimy je przedstawić Bogu. Wyznanie, jak dobry jest Bóg dla Izraela, to nie był slogan. To nie było pewne piękne pojęcie, które dobrze wkomponowało się w treść psalmu, ale to wynikało z jego doświadczenia. Fiodor Dostojewski powiedział, moje hosanna jest zrodzone w piecu zwątpienia. Zwątpienie może nas zniechęcić, ale zwątpienie nie może nas zdominować. Zwątpienie nie może nas pogrążyć. I każda emocja, której doświadczamy, nie może nas zdominować. Taka jest różnica. Asaf zwątpił w prawdę, że Bóg jest dobry dla tych, którzy są czystego serca. Asaf obserwował jakichś ludzi, a być może obserwował tylko jednego człowieka i odczuwał zazdrość. Dzisiaj byśmy powiedzieli, no krew go zalewała. Ja się tutaj staram, ja robię wszystko tak, jak byłem uczony. Żyję uczciwie, a mi nie wychodzi. A ten robi przekręty, robi sobie wałki, kpi sobie z prawa, kpi sobie z Boga, śmieje się w twarz Bogu, mówiąc, co ty możesz mi zrobić? I jemu się powodzi. I Bóg mu nic nie robi. Ja byłem uczony, że Bóg może się na mnie gniewać, a on robi wszystko przeciw Bogu i Bóg się na niego w ogóle nie gniewa. I zaczął wątpić. On widział ignorantów, którym lepiej się powodziło niż ludziom szczerze pragnącym podobać się Bogu. On widział pobożnych ludzi, którzy w pocie czoła pracują na swoich polach. I widział złodziei, którzy wchodzą i grabią ich majątki. I Bóg się o to nie upominał. To stało w sprzeczności z tym, czego był uczony. I widząc to, niemalże stracił wiarę. Czy na darmo się trudziłem? Po co to wszystko? Po co to wszystko? Są tacy, którzy twierdzą, że nie powinniśmy odczuwać negatywnych emocji, ale prawdopodobnie nigdy nie przeczytali Księgi Psalmów. Jeżeli jesteśmy szczerzy, to przechodziliśmy przez momenty zwątpienia w naszym życiu, przez momenty gniewu w naszym życiu. A czasami mi się wydaje, że w Kościele nie ma miejsca na gniew, na zwątpienie, na nienawiść. I przychodzimy do Boga, udając innych niż jesteśmy. Jak jest? Dobrze jest. Ta amerykanizacja już wkracza. Dobrze? Dobrze. Jak jest? Dobrze jest. Jak się czujesz? W porządku. Asaf nie ukrywał. Zazdrościłem. Są momenty, kiedy czujemy zazdrość. I kiedy przyjdziemy z tym do Boga, to Boga nie zszokujemy. On się wystarczająco napatrzył na ludzką nienawiść, on się wystarczająco napatrzył na Sodomę i Gomorę, żebyśmy my mogli go zszokować swoimi grzechami. Albo tym, co uważamy za grzech. On się przez tyle tysięcy lat napatrzył na wszystkie ludzkie emocje, wystarczająco się napatrzył, żebyśmy jeszcze my mogli go zszokować. My Boga nie zszokujemy. Ja swoimi emocjami, negatywnymi emocjami mogę zszokować jakąś dewotkę w kościele, ale nie zszokuję Boga. Kiedy przyjdę z tym do Boga, to jest różnica. Emocje nie powinny nas zdominować. I szczerość Asafa jest pokrzepiająca, bo w szczerości są większe szanse na wzrost niż w zaprzeczaniu, niż w mówieniu wszystko jest w porządku. Wcale im nie zazdrościłem. W ogóle. Mnie to nie dotyczy. Dr. Martin Lloyd-Jones powiedział kiedyś, że nie ma nic bardziej zniechęcającego w kościele, niż widzieć człowieka, któremu wydaje się, że chodzi tylko po górach. Jego nic nie dotyczy. On jest taki święty, że no, że już prawie jest głową w chmurach. Drugi po Chrystusie. Nie ma takich ludzi. Są świetni aktorzy, ale nie ma takich ludzi. Udawanie, pozoranctwo skutecznie nas blokują. Skutecznie nas zaślepiają. Może powodują, że lepiej się czujemy, kiedy mówimy, że jestem lepszy niż tak naprawdę, niż jestem. Może lepiej wyglądam w oczach ludzi i sam się lepiej z tym czuję, ale to mnie blokuje, to mnie nie rozwija. Tylko zdemaskowany, tylko ujawniony, tylko pokazany problem może być rozwiązany. I idziemy do lekarza nie po to, żeby lekarz coś przed nami ukrywał, ale kiedy się źle czujemy, to mówimy: panie doktorze, co ze mną jest? A kiedy przychodzimy do Boga, to Bóg mówi, co ze mną jest, a nie, to mnie nie dotyczy w życiu. Przecież ja tyle Biblię czytam, to nie, to Boże, ty się chyba pomyliłeś. Ale tylko wyznany problem może być rozwiązany. Wiele razy Bóg działa inaczej, niż nam się wydaje. Wiele razy Bóg działa w zupełnej sprzeczności z tym, co nam się wydaje, że powinien działać. Ja myślałem, że wyjdzie prorok, że wzniesie rękę ku niebu, że położy na mnie swoje ręce, wezwie imienia swojego Boga, on mi każe iść się zanurzyć w Jordanie. A my myśleliśmy, że Chrystus przyjdzie i wyzwoli nas z okupacji rzymskiej. I my tak często myślimy. A Bóg działa inaczej, niż nam się wydaje. I nie jest złą rzeczą powiedzieć: nie wiem, co się dzieje. Zdarzają się sytuacje w życiu niektórych, nie powiem, że wszystkich, nie powiem, że w życiu każdego, ale zdarzają się sytuacje w życiu niektórych, że przychodzimy i mówimy: Boże, ja już nie wiem, co się dzieje. Ja nie wiem, w którym momencie popełniłem błąd. Ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale po prostu nie wiem, co się dzieje. I to jest w porządku. My tym Boga nie szokujemy. Gorzej jest, kiedy pozwolimy sobie do tego, że nasze emocje doprowadzą nas do wniosku, to Bóg nie wie, co się dzieje. Bo wtedy my mówimy: ja wiem lepiej, jak ty powinieneś, Boże, zadziałać. Ale Asaf dzięki Bogu nie doszedł do takiego momentu. Asaf wyznaje swoją zazdrość, a zazdrość wynika albo z niewiedzy, albo ze złych porównań. Czasami nie wiemy, w ogóle nie wiemy, co dzieje się w sercu drugiego człowieka. Kiedy patrzymy na kogoś, komu zazdrościmy, to tak naprawdę nie jesteśmy świadomi tego, z czym ten człowiek się zmaga. A każdy ma swoją prywatną wojnę. Każdy ma swoją prywatną walkę. Gdybym zapytał każdego z was tak na osobności, albo gdybyśmy byli tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szczerzy, to każdy z nas by powiedział: no ja z czymś walczę, ja się z czymś zmagam. Jeden z chorobą, inny z depresją, inny z innymi problemami, ale każdy z nas ma swoją wojnę, prywatną wojnę. I patrząc na drugiego człowieka, mogę powiedzieć: ja mu zazdroszczę, bo on ma to, czego ja nie mam. Ale oprócz tego ma to, czego ja nie chciałbym mieć. Bo ludzie, patrząc na mnie, mogą powiedzieć: ja ci zazdroszczę, bo masz to, czego ja nie mam. Kiedyś tak sobie ludzie patrzyli jeden na drugiego, zazdrościli, mówiąc: chciałbym mieć to. Chciałbym mieć to, co on ma. I w pewnym momencie Bóg powiedział: dobrze, dam tobie to, co ma ten człowiek, ale dam ci też jego problemy. I zaczął zamieniać ludzkie błogosławieństwa z ich problemami. Po tygodniu ludzie przyszli do Boga. To jest oczywiście zmyślona historia. Po tygodniu ludzie przyszli do Boga i mówią: Boże, ja chcę mieć swoje stare problemy, bo tych problemów nie mogę znieść. Tacy jesteśmy. Gdybyśmy mieli wejść w skórę drugiego człowieka, nie wiem, czy chcielibyśmy przejść przez to, a przecież on ma tak fajnie. Zazdrościmy tego, co widzimy na zewnątrz, nie widząc tego, co jest pod powierzchnią. Ale zazdrość wynika też ze złych porównań. Zazdrościmy, bo się porównujemy. A Biblia nas jasno przestrzega przed porównywaniem. 12 ludzi kiedyś poszło przeszpiegować ziemię obiecaną. Wrócili i 10 z nich miało złe porównanie. Tam są olbrzymy, a my jesteśmy wśród nich jak szarańcza. W ich oczach wyglądamy jak robactwo. I kiedy człowiek w ten sposób się porównuje, to pojawiają się kompleksy. Dzisiaj nie jest trudno mieć kompleksy. Dzisiaj ludzie są wprowadzani w kompleksy, bo mass media kreują pewien obraz, do którego nie jesteśmy w stanie dojść. I ludzie dzisiaj są bardzo, bardzo zakompleksieni. Ale pojawia się porównanie w drugą stronę. Jezus kiedyś powiedział taką historię. Dwóch ludzi przyszło do świątyni. Faryzeusz i celnik. I się faryzeusz porównał z celnikiem. Boże, dziękuję Ci, że ja nie jestem taki jak on. O, jak ja Ci dziękuję, że ja jestem taki dobry. I kiedy porównujemy się w drugą stronę, pojawia się pycha. Albo kompleksy, albo pycha. Jest jakiś złoty środek? Autor listu do Hebrajczyków mówi, patrzcie na Chrystusa. Bez porównywania, po prostu patrzcie na Chrystusa. Asaf zjeżdża w swoim psalmie po takiej równi pochyłej. On idzie coraz niżej. Najpierw mówi, że zazdrościłem, później mówi, jacy to bezbożni są fajni, jak im się fajnie powodzi. I tak schodzi coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Dochodzi do wiersza 13. Czy nadaremnie się trudziłem, czy nadaremnie to wszystko robiłem, ale w pewnym momencie się zatrzymuje. W wierszu 15 następuje takie zatrzymanie. Gdybym stwierdził, że to było na darmo, to zdradziłbym ród twoich dzieci. On powiedział, jednak coś złego jest w moim myśleniu. Coś nie w porządku jest ze mną. Gdzieś tam odzywa się w nim głos, że nie może być zdrajcą. Że niech sobie inni tak myślą, ale on gdy tak pomyśli, to będzie zdrajcą, to okaże się zdrajcą. I kroki wiary są czasami takie zwykłe, takie normalne, takie zdroworozsądkowe. W wierszu 16 mówi, próbowałem to wszystko zrozumieć, ale okazało się to zbyt trudne. Innymi słowy, można powiedzieć, użyj wszystkiego, co powstrzyma cię przed upadkiem. Ja tego nie rozumiałem. Ja starałem się to zrozumieć, ale to było, to mnie przerosło. Ale ten wysiłek powstrzymał Asafa przed dalszym staczaniem się. Na razie się zatrzymał. Na razie stwierdził, próbowałem to wszystko pojąć, próbowałem to wszystko ogarnąć, próbowałem to wszystko zrozumieć i to go zatrzymało. To nie spowodowało wspinaczki, ale spowodowało zatrzymanie w tym pędzie emocjonalnym, w tym pogrążeniu się emocjonalnym. I zatrzymanie jest bardzo niebezpiecznym momentem. Bo kiedy stoimy, kiedy nie zjeżdżamy w dół, ani się nie wspinamy, to zaczynamy szukać rozwiązań. Często kojących rozwiązań. I albo czekamy na Boga, co trwa dłużej, i wymaga wysiłku, albo próbujemy sami sobie odpowiedzieć na pewne pytania. A najczęściej nasze odpowiedzi są bardzo zwodnicze, bo wtedy polegamy na emocjach. Kiedy próbujemy sami znaleźć rozwiązanie swojego problemu, dlaczego jest tak, jak jest, to dochodzimy do prostych rozwiązań, ale niekoniecznie prawdziwych. Niekoniecznie prawdziwych. Kiedyś jedna kobieta przyszła do pastora, mówiła mu o swoich problemach. On powiedział, dał jej dobrą radę, powiedział, jak on to widzi. Po kilku miesiącach przyszła i ona stwierdziła, ja wiem, jakie jest rozwiązanie. No po prostu diabeł mnie kusi. Bardzo proste rozwiązanie. I dzisiaj ludzie ogarnięci są prostymi rozwiązaniami. Co zrobić, żeby schudnąć? No proste rozwiązanie. Trzeba jakąś tabletkę wziąć. Wierzymy w to, że jakaś tabletka nam pomoże. Może dwie tabletki. Wierzę w to, że jak kupię piłkę, to będzie piłka leżała w kącie i ona cudownie mnie odchudzi. Wierzę w to, że jak kupię kolejną tabletkę, albo dwie tabletki, albo jeszcze trzy tabletki, to one mnie odchudzą. Amerykanie wymyślili cukierki na odchudzanie. Bierze się 200 cukierków, rzuca na ziemię i trzeba je wyzbierać. Człowiek się rusza. Ćwiczenia na odchudzanie. No bo jak siedzi przed telewizorem i macha tylko palcem od pilota, no to już jest jakiś ruch. Ale nie ma cudownych rozwiązań. Co zrobić, żeby w Polsce było lepiej? Zagłosujcie na nas. Dobrze wiemy, że kłamią, ale idziemy, wierzymy im. Albo udajemy, że wierzymy. I szukamy takich prostych rozwiązań w naszym duchowym życiu. I często je znajdujemy. Diabeł mnie skusił, demony mnie zaatakowały. A czasami rozwiązanie jest o wiele bardziej skomplikowane. A czasami rozwiązanie nie jest dla nas przyjemne. Bo czasami odpowiedź brzmi, to jest twoja cielesność. To jest twój brak dyscypliny. Owocem Ducha Świętego jest samodyscyplina, samokontrola. I być może czasami zamiast rzucać winę na tego diabła, który w tym wypadku jest niewinny, w tym wypadku winna jest nasza grzeszna natura. I łatwiej jest rzucić wszystko na diabła, niż poszukać sedna problemu. Asaf stanął w niebezpiecznym punkcie. Starał się to wszystko zrozumieć, ale stwierdził, że poczeka na Boga. I zaczął się wspinać. Kiedy zaczęła się wspinaczka? Wiersz 17. Aż przybyłem do twojej świątyni i tam dałeś mi zrozumieć ich kres. Asaf nie dostał ponadnaturalnej odpowiedzi, ale poszedł do świątyni, poszedł do domu Bożego. Asaf przyszedł na nabożeństwo. Po prostu. Czy nie jest tak, że czasami jesteśmy przez cały tydzień zdołowani, przychodzimy do zboru i nawet nie musi być głoszone kazanie? Po prostu przychodzimy i czujemy nagle jakiś ciężar z nas schodzi. Właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Właśnie po to tutaj przychodzimy. Duchowe problemy są rozwiązywane w duchowy sposób. Cielesne w cielesny, ale duchowe problemy w duchowy sposób. I kiedy przychodzimy do domu Bożego, kiedy przychodzimy na nabożeństwo, wiele problemów zostaje po prostu zdjętych. Tak na marginesie powiem, w niektórych kościołach toczy się batalia o to, czy trzeba przestrzegać sabatu, czy nie trzeba. Oczywiście, że trzeba. Jak najbardziej. Bóg powiedział, czci dzień święty. I kiedy przyjrzymy się prorokom, prorocy mówili, mam wam za złe, że w sabat nosicie ciężary. A więc kiedy przychodzimy obarczeni do zboru ciężarami, to jest nieprzestrzeganie sabatu. Przestrzeganie Dnia Świętego to jest oddanie naszych ciężarów Bogu. I Żydzi twierdzą, że żeby świętować sabat, to trzeba być w dobrym usposobieniu. Kiedy oddamy ciężary dla Boga, czujemy się lepiej. A ciężarów nie oddamy gdzieś w lesie, nad jeziorem, w schronisku, tylko ciężary oddamy w tym miejscu. Bo kiedy nie jesteśmy w stanie sami tego ciężaru nieść, to przychodzimy i prosimy o modlitwę. Na tym polega Kościół. Na tym to polega. Bo Kościół jest żywym organizmem. Przyszedł do domu Bożego i nagle zmieniła się jego perspektywa. Zaczął widzieć wszystko z innego, z Bożego punktu widzenia. Ten sam problem. Ciągle widzi tego sąsiada, który robi przewałki, który szydzi z Boga, który śmieje się z Boga, który mówi, Bóg nie istnieje i nic mi nie zrobi. Ten sąsiad ciągle istnieje. Ale zaczął wszystko widzieć z Bożego punktu widzenia. Społeczność z innymi działa ożywczo, bo Kościół to żywy organizm. I to właśnie w świątyni nastąpiła przemiana myślenia z myślenia naturalnego na myślenie duchowe. Bo problem, który miał Asaf, dotyczył spraw duchowych, a nie cielesnych. I czytamy takie słowa, dałeś mi pojąć, dałeś mi zrozumieć. To, co znalazł w świątyni, to zrozumienie. Nie zapomniał o problemie. Nie doznał chwilowej ulgi, nie doznał chwilowego uniesienia emocjonalnego, lecz zobaczył rozwiązanie. jeśli wiara pobudza tylko nasze emocje, a nie daje głębszego zrozumienia Boga, to wiara jest niepełna. Dzisiaj wielu ludzi bazuje na emocjach, ale to nie jest pełna wiara. Wiara musi nam dać głębsze zrozumienie Boga i Jego praw. Psalmista dostał przeświadczenie, które zostało z nim do końca życia. I to spowodowało, że napisał ten psalm. Wątpiłem, przyszedłem do świątyni i tam wszystko stało się jasne. Jaki ja byłem głupi. Byłem głupi i nierozumny. Byłem przed Tobą tępy jak zwierzę. To nie jest samoużalanie się. To jest zrozumienie swojego stanu. Dałeś mi pojąć. Wcześniej nie myślał właściwie. Na tym polegają uprzedzenia. Nie myślimy właściwie. Skupiamy się na jakimś szczególe i mamy zniekształcony obraz całości. Ale jeżeli nasza perspektywa nie jest biblijna, jeżeli skupiamy się na szczegółach, nie mając obrazu całości, grozi nam zwiedzenie. Asaf zbyt mocno skoncentrował się na jednym elemencie, na teraźniejszości, a zignorował przyszłość i zignorował wieczność. Jednak kiedy przyszedł do świątyni, zamiast zazdrościć, zaczął współczuć. I stwierdził, jak żałośni jesteśmy, gdy zazdrościmy ludziom ich teraźniejszości, bez zastanowienia się, jaki czeka ich koniec. Dałeś mi zrozumieć ich koniec, to Ty ich stawiasz na śliskim gruncie. No ale możemy powiedzieć, przecież każdy będzie miał taki sam koniec, wszyscy umrzemy. I co w tym dziwnego? I ateista twierdzi, że umrę, zostanie po mnie smród i tłusta plama. I co w tym dziwnego? Nic po mnie nie zostanie. Może rodzina mnie przetopi na diamencik, bo istnieje taka technologia dzisiaj. Więc po co się wysilać? Po co to wszystko? Ja się staram, ja się wysilam, i tak umrę, i on też umrze. Pytanie tylko, gdzie się znajdziemy? Apostoł Paweł, pewny tego, gdzie idzie, powiedział: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz idę w nicość. Idę w ciemnie. Idę i nie wiem, co ze mną będzie. Boję się, jestem przerażony. Nie, a teraz czeka mnie nagroda. Ja wiem, gdzie ja idę. Przecież stamtąd nikt nie wrócił. Nie szkodzi. Ja wiem, gdzie ja idę. Nawet tak bezbożny człowiek jak Bileam, który miał przeklinać Izraela, on stwierdził, że w śmierci bezbożnego jest coś innego niż w śmierci człowieka pobożnego. On powiedział, to jest zapisane w Biblii, w 4 Księdze Mojżeszowej, 23 rozdział, 10 wiersz. Obym umarł śmiercią człowieka sprawiedliwego. Ten bezbożny człowiek zobaczył, że jest różnica między śmiercią człowieka sprawiedliwego a bezbożnego. I psalmista zrozumiał, że koniec człowieka bezbożnego jest tragiczny. On zrozumiał, że to Bóg postawił bezbożnych na śliskim gruncie. On prawie się poślizgnął. Co do mnie, prawie się potknąłem i niemal poślizgnąłem. Prawie. Ale z drugiej strony, to Ty ich stawiasz na śliskim gruncie. Ja prawie się potknąłem, prawie się poślizgnąłem, ale Ty ich stawiasz na śliskim gruncie. Oni po prostu ślizgają się z uśmiechem na twarzy i prosto w paszczę piekielną. Wiersze 21, 22. Gdy moje serce zalało się goryczą i kiedy w nerkach odczuwałem kłucie, to byłem głupi i nierozumny, byłem przed Tobą tępy jak zwierzę. Zaczął siebie widzieć we właściwej perspektywie. Poza świątynią był pełen samoużalania, ale w świątyni obraz się odwrócił. Bo w świątyni szczerze wejrzał w siebie. Bo w świątyni stwierdził, no tu jest Bóg i ja muszę coś z tym zrobić. I wiersz 23. Przecież ja zawsze jestem z Tobą. Ty ująłeś moją prawicę. Pomimo tego, że zazdrościł, pomimo tego, że zalał się goryczą, uświadomił sobie albo przypomniał sobie, że ciągle jest kochany i akceptowany. Że nawet pomimo tego, że jest człowiekiem niedoskonałym, z niedoskonałymi emocjami, z wrednymi emocjami, przecież Ty zawsze jesteś ze mną. Ty ująłeś moją prawicę. Ty mnie trzymasz za prawą rękę. Nawet jak tego nie czuję, to i tak tak jest. Bóg ciągle pozwala nam być w swojej obecności. Pomimo tego, że niejednokrotnie zapominamy Jego obietnice i nie rozumiemy Jego dróg, Bóg nas nie odrzuca. Kogo mam w niebie, jeżeli nie Ciebie? Bez Ciebie nic też nie cieszy mnie na ziemi. Pragnął Boga za to, kim Bóg jest, a nie za to, co Bóg daje. Już pragnął Boga dla samej obecności, dla samego przebywania z Bogiem, a nie dlatego, że Bóg coś daje. Jego problemy narosły, gdy w miejsce Boga wstawił to, co Bóg daje. Był bardziej zainteresowany prezentami niż ich dawcą. A kiedy prezentów nie było, zaczął wątpić w Bożą miłość. Ale powrócił do miejsca, w którym znów zapragnął Boga. Moje problemy przyszły, bo nie byłem blisko Niego. Prawdziwa zmiana nastąpiła w Jego myślach. Bo zmiana myślenia prowadzi do zmiany pragnienia. Asaf przeżywał podobne rozterki jak prorok Habakuk. Kiedy przeczytamy księgę proroka Habakuka, to jest dokładnie to samo. I dokładnie to samo stało się z tym prorokiem. Najpierw pytał się: Boże, dlaczego? Boże, ja tego nie rozumiem. Później stwierdził: muszę iść na posterunek. Nie mogę rezygnować, nie mogę się izolować, ale wrócę na miejsce, gdzie Bóg mnie powołał. A więc stanął na posterunku. Bóg mu powiedział, co czeka bezbożnych, zaczął czuć do nich litość, a koniec jego księgi to te znane słowa. Nawet kiedyś jeden z zespołów pieśń wymyślił: choćby figi nie zakwitły i urodzaj winnic by znikł, oliwy owoc chybiłby, rola dała marny plon, jednak w Panu radość będę miał. Taka zmiana nastąpiła w życiu i Asafa, i proroka Habakuka. Dostaliśmy od Boga mapę, ale na drodze pojawiają się fałszywe drogowskazy. Taką myślą jeszcze chciałem się na koniec podzielić. Asaf dostał od Boga tą mapę, ale zaczął ufać tym fałszywym drogowskazom. Swoim emocjom, swoim myślom, porównywaniu. Kiedy przyszedł do świątyni, z powrotem stwierdził: ta mapa ma rację. I nie będę oryginalny, chyba dobrze. Życie nie oszczędzi nam rozczarowań. Życie nie oszczędzi nam wątpliwości. Życie nie oszczędzi nam powodów do odczuwania negatywnych emocji. Ale w tym wszystkim nauczmy zbliżać się do Boga. I przede wszystkim nie izolujmy się. Nie izolujmy się od Kościoła. Amen. Amen.